Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Dzień dobry Państwu, Mariusz Terecki. Zapraszam Państwa do odsłuchania kolejnego odcinka z cyklu Kolekcje 44. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o kolekcji Weissenhofów, o tym, jak odbywały się grabieże, rabunki, ale też niszczenie kwartał po kwartale dzielnic powstańczego Mokotowa czy Ochoty, a także o tym, jak Niemcy rabowali już po powstaniu warszawskim. Patrząc na plan Warszawy, poza oczywiście Śródmieściem i Starym Miastem, które były zasobne, wielowiekowo budowane tak naprawdę zbiory i kolekcje, warto wspomnieć oczywiście o Ochocie i Mokotowie. Mokotów jedna z najbardziej zasobnych dzielnic, ale również Ochota. Ochota, ponieważ to właśnie tam osiedliło się wielu artystów, plastyków, ludzi związanych z kulturą, sztuką, teatrem, filmem. Nowe osiedla, bardzo eleganckie, piękne budynki. Ochota w latach 20. bardzo się rozwijała. Zwinęła i rzeczywiście tam przyjeżdżało bardzo dużo inteligencji i w związku z czym te kolekcje również były bardzo ciekawe, zasobne. No one tak naprawdę zawierały również dzieła sztuki, które dla nas teraz, patrzymy na nie jako na dzieła sztuki Art Deco, wówczas były traktowane zupełnie użytkowo. Myślę o meblach, kilimach, dywanach. Trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze takie rzeczy były zgłaszane jako straty dzieł sztuki. Patrząc teraz z perspektywy 80 lat na to, dla nas są to dzieła sztuki, wówczas dla współczesnych były to po prostu przedmioty, które stanowiły wyposażenie wnętrz. Jedną z wybitnych kolekcji, które były na Ochocie, była kolekcja należąca do Weissenhofów. W kolekcji Weissenhofów znajdowało się 27 obrazów malarstwa zachodnioeuropejskiego, ale również 36 obrazów malarstwa polskiego. Również dorobek malarski Henryka Weissenhofa, znanego malarza, który malował głównie pejzaże, martwe natury, także kolekcja rysunków tego artysty, ale również zbierali Weissenhofowie rysunki innych artystów, plastyków, najważniejszych malarzy, artystów XIX wieku. W kolekcji Weissenhofów znajdowało się też około 400 sztychów, czyli grafik, najważniejszych artystów i polskich, i zachodnioeuropejskich. Kolekcja należąca do Weissenhofów została spalona i zniszczona, zrabowana częściowo 8 sierpnia 1944 roku. To był taki czas, kiedy Ochota była sukcesywnie grabiona, plądrowana, a mieszkańcy byli mordowani przez żołnierzy Rona. Na pobliskim Mokotowie działo się to samo. Roa, a Rona, dwie różne jednostki, właściwie składające się z takich samych kolaborantów wschodniego pochodzenia, którzy byli jednostkami niemieckimi. Ruska Oswobodzielna Narodna Armia albo Ruska Oswobodzielna Armia, wykazywała się szczególnym okrucieństwem i bestialstwem, ale też takim barbarzyństwem, można powiedzieć. Proszę Państwa, jak wyglądało rabowanie Ochoty i Mokotowa? Robiono to systematycznie, dom po domu, ulica po ulicy. Wpadały bandy dzikich żołnierzy, którzy wyrzucali wszystkich na podwórze, przeprowadzając taki początkowo zupełnie chaotyczny rabunek. Zabierali to, co im się podobało. Chwytali zegar, jakiś obraz zrywali za chwilę i przychodząc do następnego mieszkania rzucali to, brali następny, który wydał im się ciekawszy. Oczywiście bardzo często towarzyszyły temu morderstwa, też wiele tragicznych oczywiście takich opisów, kiedy na przykład jeden z poszkodowanych opisuje, że drzwi otworzył jego syn i od razu został zastrzelony w wejściu przez żołnierza. Następnie w momencie, kiedy wygoniono mieszkańców na dziedziniec, często towarzyszyły temu bicie kolbami i różnego rodzaju bestialstwa, no, dokonywano przeszukiwań również osobistych, szukano złota, różnej biżuterii ukrytej. Mężczyźni bardzo często byli od razu zastrzeleni, kobiety często były gwałcone i rzeczywiście ta grabież w pierwszych dniach powstania warszawskiego, szczególnie na Ochocie i na Mokotowie, była wyjątkowo bestialska. Do tego przyczynili się oczywiście ci żołnierze, którzy wówczas w tym uczestniczyli. Jedną z najciekawszych relacji związanych właśnie z obserwacją tego, co wyprawiają żołnierze niemieccy, należała do Karola Pendrowskiego. Karol Pendrowski był lekarzem w szpitalu początkowo powstańczym na Mokotowie. Później był to szpital zamieniony na szpital dla żołnierzy niemieckich. Widział, jak początkowo jeszcze żołnierze, no tak nieznacznie, dowcipkując, zabierali różnego rodzaju przedmioty podczas takich wizyt w poszukiwaniu różnego rodzaju rzeczy, które mogłyby ich zainteresować. Później było to już zupełnie chaotyczne, szczególnie w nocy, po różnych libacjach alkoholowych, rabowanie, ale też niszczenie. Tutaj zacytuję może słowa Karola Pendrowskiego, który pisał, że słyszeliśmy całą gamę odgłosów zniszczenia. Rąbali, coś przewracali, co chwila słychać było ich rozradowane wrzaski i znowu sypały się powybijane szyby i wylatywały na bruk połamane meble. A potem obserwowaliśmy żołnierzy dźwigających z wysiłkiem olbrzymie wyładowane walizy. Nieśli je do Białego Domu na rogu ulicy Madalińskiego i Boboli. Walizy były ciężkie, oni się spieszyli, tak więc spotykali się, odpoczywali i biegli dalej. Spieszyli się bardzo, ci, którzy łup już odnieśli, wracali, ażeby najcenniejsze dobra zagarnąć dla siebie. O tym wyścigu w rabowaniu domów opisuje szczególnie tragicznie w momencie, kiedy wstępuje kapitulacja walczącego Mokotowa. Tego dnia, kiedy wchodzą żołnierze niemieccy do Mokotowa, który się poddał, który skapitulował, Pendrowski zanotował: nie rozumieliśmy początkowo, po co tam idą, jaki cel ma ta wędrówka żołnierska. Zobaczyliśmy wkrótce pierwszego powracającego. Niósł na plecach olbrzymi tobół, uginał się pod jego ciężarem. Szedł pod prąd, więc chwilami przestawał. Odpoczywał chwilę, szedł dalej. Coś do niego mówiono, ale on nie zwracał na to uwagi. Pierwszy wynosił zrabowany dobytek walczącego Mokotowa. Potem ukazał się drugi powracający żołnierz. Dźwigał dwie walizy i jeszcze miał coś uwieszonego na szyi. A potem już płynęły dwie fale żołnierzy i oficerów w dwóch kierunkach. Ci, którzy wracali, byli obładowani rzeczami. Jakiś oficer niósł obrazy w ramach, trzymał je pod każdym ramieniem. Nie mógł ich utrzymać, gdyż były zbyt duże. Wysuwały mu się, poprawiał je, stawiał na ziemi i obcierał chusteczką uznojone czoło. Wędrowały na ramionach stojące lampy, zegary stojące i zegary wiszące, dywany zwinięte w rulony, kosze z porcelaną i kryształami, czasem nawet meble. Wśród rabujących znajdowali się także intelektualiści. Nieśli w koszach, ciągnęli na wózkach książki, wielkie księgi oprawne w skórem, ze złoceniami na grzbietach, księgi rękopiśmienne, albumy sztuki światowej. Przedstawiciele Herrenvolku spieszyli się bardzo, dźwigali walizy wypchane cudzym dobrem, prowadzili rowery z przytroczonymi pakami. Karol Pendrowski zauważył, że wśród tych rabujących żołnierzy zdarzały się wypadki solidarności. Podczas rabunku wskazywano sobie nawzajem bardziej zasobne w bogactwo domy i ulice. Rabusie bardzo się spieszyli, by jak w najkrótszym czasie mogli wynieść jak najwięcej dobra. Niekiedy był to wręcz wyścig w dotarciu do najbogatszego mieszkania, którego dotychczas jeszcze nie odnaleziono lub które pominięto. Zdaniem pamiętnikarza w masowym rabunku brały udział, cytuję, nie setki, ale tysiące żołnierzy, może nawet dziesiątki tysięcy. Koniec cytatu. Chciwość wojskowych była tak duża, że nikt nikomu nie pomagał przy dźwiganiu zrabowanych rzeczy. Aby wywieźć jeszcze więcej przedmiotów, używano różnego rodzaju środków transportu. Jeden z żołnierzy prowadził krowę, na której zawieszone były walizki. Karol Pendrowski opisuje także to, że jednemu z niemieckich oficerów zepsuł się dziecinny wózek załadowany stosem szkła i porcelany. Żaden z przechodzących obok niższych rangą żołnierzy nie chciał się zatrzymać, by pomóc mu w przewiezieniu cennych zdobyczy. W tym rabowaniu Niemcy wykorzystywali później zgromadzonych w ich obozach robotników. Osoby złapane oczywiście, wywleczone z domów, później wygnane do obozu przejściowego w Pruszkowie. Tam również były kompilowane takie komanda. Obliczono, że Niemcy zatrudnili do rabowania mieszkań warszawskich nawet kilka tysięcy osób. Tych obozów było kilka. Jednym z największych był ten, który znajdował się przy rogu ulicy Ragowieckiej i Puławskiej, tam gdzie teraz jest teren wojskowy. Ci robotnicy byli segregowani na takie szóstki. Do każdej szóstki był przydzielony jeden żołnierz niemiecki, który ich prowadził. Początkowo ładowano ich wszystkich na ciężarówki. One podjeżdżały pod odpowiedni kwartał domu, czy pod odpowiednią ulicę i tam metodycznie, pokój po pokoju, było wszystko przeszukiwane i też jakby ładowane na osobne samochody. W jednym były na przykład pierzyny, w drugim były jakieś meble, w trzecim obrazy i tak dalej. Są również zachowane wiadomości o tym, że zdarzali się wśród tych żołnierzy kolekcjonerzy. Jeden na przykład szukał artystycznej porcelany. Podjechał ciężarówką wymoszczoną słomą i do tej ciężarówki wkładał tą porcelanę, którą wybrał, a to, która mu się nie podobała, wyrzucał przez okno. Jest na przykład też relacja o wysokim oficerze niemieckim. W pamiętnikach jest napisane, że był to generał, który w momencie, kiedy ludzie byli ładowani do pociągów na Dworcu Zachodnim wywożeni do Pruszkowa, krzyczał do ludzi, że jeśli ktoś ma znaczki z Poczty Powstańczej, daruje mu wolność i puści go wolno. Nawet ci oficerowie myśleli o tym, że kiedyś znaczki z Poczty Powstańczej będą miały kolekcjonerską wartość. Zresztą taki zbiór kolekcji znaczków z Poczty Powstańczej był jakieś kilka lat temu na rynku niemieckim odnaleziony. Być może to jest właśnie ta kolekcja, którą on zebrał. Trzeba też powiedzieć o tym, jak wyglądała procedura likwidowania Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego. Karol Pendrowski o tym wspomina, że uczestniczyli w tym chłopcy, młodzi chłopcy w brunatnych mundurach ze szturmówek SA, którzy biegali po wszystkich domach, otwierali drzwi na przestrzeń, otwierali okna po to, żeby ten pożar łatwiej się przemieszczał po całym domu. Po tym, jak już zostało to mieszkanie wyrabowane z tych cenniejszych rzeczy, to, co było niepotrzebne, zrzucali na środek pokoju, oblewali benzyną. Mieli specjalne zapałki, takie sztormowe, które były w większości pokryte siarką, po to, żeby dłużej paliły się. Zrywali właśnie jakieś takie firanki po to, żeby to powietrze tam przynosiło ten pożar. I podpalano kwartał po kwartale metodycznie, podpalano to miotaczami płomieni. Niektórzy przychodzili z mapami, zakreślali sobie, odkreślali sobie każdy budynek po kolei spalony. Także dokładnie wiadomo było, jak to się działo. To, co udało się wyszabrować, też szło naprawdę w ogromne ilości, dlatego że ci robotnicy wracali do swoich koszar, do swoich obozów na pieszo, natomiast ciężarówki wyładowane jechały na dworzec zachodni i tam wszystko to było pakowane do pociągów. Podobno było tych ciężarówek tak dużo, że na Woli tworzył się korek od wywożonych dóbr. To jest to, co ja często podkreślam, że Warszawa przed zniszczeniem została całkowicie obrabowana. Naprawdę wyrabowano doszczętnie całe miasto. Po powstaniu warszawskim właściwie jedyne dwa kwartały, które zostały doszczętnie zniszczone, to Stare Miasto i Czerniaków. Tam były bardzo intensywne walki, mała powierzchnia, wszystko, co było w środku, w mieszkaniach, zostało doszczętnie zniszczone. Natomiast pozostałe dzielnice nie miały takich wysokich zniszczeń, w związku z czym przed zniszczeniem, przed podpaleniem, wysadzeniem tych budynków w powietrze, dokładnie wszystko zostało wyrabowane. W swoich badaniach związanych ze wspomnieniami u tych, którzy przeżyli powstanie warszawskie, bardzo często odnajduję takie zapisy, że właściwie w momencie, kiedy wrócili do mieszkań, nawet tych niespalonych, które jakimś cudem zachowały się, one były kompletnie ogołocone. Tam nie było niczego. Był jakiś stary garnek pogięty i to było wszystko. Co też świadczy o tym, że te rzeczy zostały po prostu wyrabowane. Natomiast spotkałem się też z takimi historiami. Na przykład Daszewski opisywał taką historię, że wracając do swojego mieszkania, zobaczył, że na haczyku wisi kółeczko od obrazu, który był, a pod spodem jest popiół. Stąd miał 100% pewność, że ten obraz został po prostu spalony. Akurat tutaj wiadomo, który obraz był w posiadaniu Daszewskiego. Była to wersja Bogu Rodzicy Józefa Branta z 1908 roku, także że obraz, którego zdjęcie zresztą zachowało się do tej pory, wiadomo było, jak on wyglądał. Myślę, że dużo z tych dzieł sztuki, ale też no, wówczas przedmiotów często nawet codziennego użytku, mówię o srebrach chociażby, czy jakiejś artystycznej porcelanie, często z tych rzeczy cały czas korzystano. Trafiło oczywiście do Niemiec i zostały rozdysponowane do innych osób. Wiadomo, że w czasie okupacji mieszkania były czyszczone i wyposażenie mieszkań wyjeżdżało wraz z urzędnikami niemieckimi, którzy byli wymieniani, którzy rotacyjnie zmieniali się i oni zawsze opuszczając tą Warszawę, zabierali ze sobą wszystko, co było w tym mieszkaniu, a mieszkanie dostawali właśnie po tych osobach, które zostały i po społeczeństwie żydowskim, ale również po intelektualistach, którzy na przykład zostali złapani w łapance, albo którzy zostali podejrzani o współpracę z państwem podziemnym i w momencie, kiedy był taki nalot do domu, to właśnie zabierano mężczyznę do obozu koncentracyjnego albo na przesłuchanie. Rodzina została wygnana, a wszystkie przedmioty znajdujące się wewnątrz były rabowane. Te przedmioty w zależności od jakości oczywiście, najciekawsze, najwybitniejsze, najwspanialsze dzieła sztuki, głównie obrazy, były przekazywane do urzędów publicznych, gdzie zdobiły ściany, troszeczkę słabsze dla wyższych urzędników, a te najsłabsze właśnie do takich zupełnie, można powiedzieć, zwyczajnych urzędników niemieckich, których w Warszawie było bardzo dużo. Erwin Akser, wspominając okupację już jako powojenny reżyser teatralny i pracując w Niemczech, zupełnie przypadkowo znalazł się u swojej uczennicy. Musiał skorzystać z telefonu, żeby zawiadomić taksówkę i ona udostępniła mu gabinet swojego ojca i zobaczył właśnie w tym pokoju obraz Wojciecha Kossaka wiszący na ścianie. Przypomniał sobie, że rzeczywiście jej ojciec był w czasie Powstania Warszawskiego w Warszawie i uczestniczył również w pacyfikacji Powstania Warszawskiego.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.